Godzina 22. Ja przekazuję głos do pięknego miasta Krakowa. Tam czeka na nas ksiądz Maciej Gawlik. Szczęść Boże, księże Macieju.
Szczęść Boże, bracie Stanisławie.
Dziękuję.
Czy ten Kraków piękny? No pewnie w większej części tak. Natomiast cały chyba nie do końca, ale budzi się do wiosennego życia jak najbardziej. Bardzo witam serdecznie słuchaczy Radia Droga, radia, z którym łączą mnie więzy emocjonalne. A to wiadomo, z jakich powodów. Nie będziemy teraz tego tłumaczyć, nie jest to aż tak ważne.
Właśnie, może kiedyś jakaś audycja będzie na ten temat, na tych więzów takich emocjonalnych. Tak, proszę księdza, to chętnie porozmawiamy troszkę dłużej. To może powitamy naszą redakcyjną koleżankę, właśnie tu wiedeńską, panią Natalię Hannę. Szczęść Boże, Natalka, to dzięki tobie właśnie jesteśmy połączeni tutaj z, widzę, nawet z Warszawą też.
Z przedmieściami Warszawy.
Z przedmieściami Warszawy.
Szczęść Boże, tak, ja myślę, że jesteśmy połączeni przez dobrodziejstwo techniki. Ja tylko odrobinę tutaj staram się połączyć ludzi między sobą, używając to, co mamy. I bardzo Państwa wszystkich serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że zostaniecie Państwo z nami do końca tej audycji.
A jakie macie? Wy jesteście bardzo serdeczni, zauważyłem do siebie. Bardzo mówicie tak, że się cieszycie, że się słyszycie, że cieszycie się, że nas słuchają. Tacy bardzo jesteście otwarci, niezwykle.
Bo to jest, Radio Droga, przy księdze, i ona jest non-stop w drodze i spotyka różnych ludzi. I bardzo serdecznych, trochę mniej serdecznych, ale przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznych.
Ale a słowo serdecznie jest jednym z ulubionych tutaj rzeczywiście w tym radiu. Ja też czuję się serdecznie tutaj przywitany. Czy mogę rozpocząć już audycję?
No mamy jeszcze księżyc, ksiądz ma gościa tam gdzieś z przedmieści Warszawy.
Tak, tak. To ja właśnie chciałem go właśnie przedstawić. Tak, o, jest Dagmara. Witam cię, Dagmaro. Po kolei. Zaczynamy od kobiet oczywiście. Przy mikrofonie dzisiaj w swoim wiedeńskim domku Dagmara Kojro. Szczęść Boże, Dagmaro.
Szczęść Boże, witam.
Starsi słuchacze radia PMK znają ten głos doskonale, a ci stale ze studii również, bo Dagmara od czasu do czasu czyta nam Ewangelię, bądź też komentuje je, a była z nami też przez te, no, piękne lata radia PMK. Czy trudno ci było dzisiaj się zgodzić na tę audycję, czy nie? Przyznaj się.
Nie. Jak ksiądz Maciej prosi, to trudno odmówić.
To przejdźmy do następnej osoby. Będzie to Agnieszka Kuster. Szczęść Boże, Agnieszko z Poznania.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Z przepięknych Krzyżownik, taka dzielnica Krzyżowniki, albo Smochowice inaczej. Dwie nazwy są dzielnicy, mniejsza o historię. W każdym razie to są te dwie nazwy, a tam taki piękny domek jest i tam śliczne dzieci są w tym domku, prawda? Śpią już może?
Śpią. W zasadzie już 2 godziny, także jest już cisza w domu.
A czy mąż przybędzie do audycji, czy nie?
No mąż to niedawno z pracy przybył z godziny tam.
To nic pewnie.
Ale księże Macieju, przepraszam, tu wejdę w słowo. Może nasze drogie panie kamerki sobie powłączają, bo my ich nie widzimy.
Okej. To jest wyższa szkoła jazdy.
I cały czas z nami od początku tej audycji dzisiaj Eryk Krysowski z Milanówka. Szczęść Boże, Eryku.
Szczęść Boże, księże, szczęść Boże rozmówcy i szczęść Boże słuchacze.
Tak, ten, kto przeszedł przez przystań, no od przynajmniej 2010 roku, ten z tobą musiał się zetknąć absolutnie.
Najprawdopodobniej tak.
Człowiek, instytucja. Tyle przedstawień. No i zaczynamy. Temat dzisiejszy to temat zakrojony na przynajmniej 3 spotkania, jak sądzę. Będzie to temat, którym chciałem was wszystkich zainteresować, aczkolwiek temat sam w sobie jest bardzo interesujący. Natomiast z tego, co wychodzi, z tego wgłębiania się w niego, to już niekoniecznie wnioski muszą być takie dla nas bardzo miłe. Chodzi o uczty. Samo słowo uczta jest czymś miłym i od razu zapytajmy się, bo będziemy mówić o ucztach, które są opisane w Ewangeliach z udziałem Jezusa, ale o tych naszych ucztach. Wiem, że jest czas specyficzny i tych uczt pewnie jest mniej, przynajmniej na taką większą skalę. Ale czy możecie podzielić się doświadczeniem własnych uczt, takich, które zapamiętaliście? I czy rzeczywiście podobno, że im ktoś więcej wnosi przygotowania tej uczty, tym większą ma potem satysfakcję? Czy tak zawsze było? Przypomnijcie jakąś ucztę, taką jedną czy drugą, w których braliście udział albo organizowaliście, a która przyniosła wam bardzo dużo serdeczności i pamiętacie ją do dzisiaj.
No to oddajemy głos paniom.
No, panowie też może.
Ja chcę na początek zająć głos, jeśli już zostałyśmy my kobiety wywołane tutaj do mikrofonu. Ja akurat mam taką tutaj sytuację, że pomimo aktualnych zdarzeń mieszkam w takim, się śmiejemy, ekosystemie rodzinnym, że mam i ciocię, wujka na górze, jakieś kuzynki i w ogrodzie też kolejny dom, więc w zasadzie nas tu jest około 12 osób, więc my mimo wszystko mamy te swoje jakieś niedzielne obiady i tak dalej, bo i tak żyjemy razem w zasadzie. W trzech domach na jednej działce, więc tu akurat świętujemy często i jesteśmy za to wdzięczni. A co do satysfakcji, myślę, że największa satysfakcja z uczty jest wtedy, kiedy po prostu koncentrujemy się na tej uczcie, czyli dlaczego w ogóle świętujemy i kiedy te takie przygotowania, które są bardzo ważne, ale kiedy one nie są dla nas najważniejsze, bo ja miałam okazję i sama organizować roczek i chrzciny i wszystko inne i było mnóstwo obowiązków, no tyle rzeczy, o których trzeba było pomyśleć, od kogo talerze pożyczyć i tak dalej, bo my to robiliśmy wszystko albo w domu, albo w salce pod kościołem, albo na ogrodzie. I często było wokół tego tyle przygotowań, tyle zaangażowania, że potem jak już przychodził ten moment tej uczty, to sobie tak myślałam, że w ogóle, no tak, teraz jest roczek, dobrze. W sensie jakby skupiałam się na tych przygotowaniach tak bardzo, że zabrakło tego czasu na cieszenie się w ogóle tym. Nie, dopiero później gdzieś tam to przychodziło z czasem.
Ale o jednym nie wątpiłaś nigdy. Właśnie przez jedzenie jest możliwość naprawdę skutecznego zaakcentowania tej czy tamtej rocznicy. Ciekawe, nie? Że jedzenie właśnie.
To, tak to kojarzymy rzeczywiście, to prawda. Między innymi przez jedzenie.
Ja pamiętam ucztę, na której byłem gościem. Chyba 2 lata temu, zupełnie przypadkiem u mojej serdecznej koleżanki, przyjaciółki pod Krakowem właśnie. Była to uczta świąteczna, z tym, że zorganizowana tydzień przed świętami. I była to uczta rodzinna, przy czym no, taka rodzinna w pełnym tego słowa znaczeniu. Dziadkowie mojej koleżanki, pamiętam, tam mają chyba 9 czy 10 dzieci, więc to jest jakby to najwyższe pokolenie, jest jedno małżeństwo. Pokolenie niżej już tych małżeństw jest około 10. I jeszcze pokolenie niżej to już jest w ogóle tam 30 czy 40. Oczywiście wszyscy nie dają rady się zjechać, natomiast tak czy siak, no było tam osób około 50. I tak, jedzenie jest bardzo istotne. Oczywiście to pokazuje właśnie, że ci gospodarze się przyłożyli, czy każdy przyjechał, coś wziął ze sobą. Także to jest taki symbol, który pokazuje zaangażowanie. Natomiast to ciepło, ta miłość, która łączy tych ludzi, oczywiście nie płynie z jedzenia. Ona po prostu jest między nimi. I to jest bardzo piękne. Ja ogólnie nie jestem jakimś fanem uczt, bo uczta to jest jakiś rytuał, a ja nie lubię rytuałów. tak na co dzień. Natomiast zapadła mi w pamięć właśnie tamta uczta, ona była taka, no tak jak sobie wyobrażam słowo uczta. Ogromny stół zastawiony i mnóstwo ludzi właśnie ciepło i życzliwie do siebie nastawionych, tak, że no to ciepło było czuć, pomimo że ja tam byłem obcą osobą praktycznie, to no chciało się tam zostać, chciało się z nimi być.
No czy miałeś odwagę, powiem ci szczerze, żebyś tam pojawiłeś się wśród obcych sobie większości ludzi?
No odwagę, nie odwagę, tak jak mówię, to była wielka radość. Dla mnie nie czułem absolutnie żadnego skrępowania. Radość.
Powiem wam szczerze, że jak jestem księdzem już 28 lat, niedługo, to zaproszony byłem na różne mniejsze uczty i większe. Nie wiem, czy ucztą można nazwać skromną kolacyjkę w gronie trzyosobowym na przykład. Ona, czyli mąż i żona i ja. No jeśli tak, to tak, to bardzo dobrze. No ale generalnie i większe, takie większe historie, większe uczty również. To jest coś pięknego. I dlatego jedzenie daje taką możliwość tego, żeby nie tylko rozkoszować się podniebieniem, bo najczęściej są to piękne rzeczy, piękne sprawy do zjedzenia, smaczne, proste, mniej wyszukane, tym lepiej chyba, ale czasami są też bardzo wyszukane. I tak mi się wydaje, że nawet jestem pewien, że trochę się przyzwyczaiłem, powiem jak z perspektywy księdza, że jestem zapraszany. To też takie może jest wygodne ogromnie, bo sam nie pamiętam, żebym wystawił ucztę na czyjąś korzyść. Jeśli już nie zaprosiłem, mało kogo zapraszam. Wystarczy, że ja pójdę.
Przepraszam, muszę zainterweniować, przerwać, bo proszę, się umawialiśmy przed audycją, że możemy sobie przerywać. Ksiądz organizował mnóstwo uczt. Właśnie w przystani chociażby.
Ale to ludzie przynosili
pytania opłatkowe i tak dalej. No dobrze, ludzie przynosili, ale
i przygotowywali.
Organizował ksiądz, się angażował też ogromnie.
Tak, Maro, dorzucisz coś jeszcze o świętowaniu naszym? Czy umiemy świętować dzisiaj? Czy jest jakieś takie w nas takie poczucie, że o, coś trzeba poświętować? Czy też raczej dżinsy, kanapa i telewizor?
My, jeżeli chodzi o naszą rodzinę, to jesteśmy, no uwielbiamy świętować i szczególnie strona mojego męża, Roberta, to jest rodzina, w której się bardzo celebruje. Wszystkie możliwe, jeżeli jest możliwość, to można świętować i jest to miłe, bo naprawdę tych uczt takich wspólnych mamy wiele w pamięci, czy to tam rocznica rodziców, jedna czy druga i tak dalej, i nam tego brakuje, nam brakuje tego spotykania się teraz przez pandemię, jest to bardzo ograniczone, no i my tutaj bardzo to odczuwamy, niestety. Jest to potrzebne, jest to sposób, czy zasiadanie wspólne, jest to naprawdę taki sposób łączenia rodziny, na pewno.
Zapytam cię, czy dzieciaki to łapią już, czy jeszcze nie?
Trudno jeszcze powiedzieć, czy dzieci to łapią. Na pewno są chętnie z nami. I jest tak, do tej pory, mimo że mam, mówię, przedział między 18 a 7, za każdym razem, kiedy jedziemy tu czy tam, to nie ma, że nie chcę, nie jadę. Także myślę, że... Lubią się spotykać, lubią być z rodziną.
Kochani, czas na tekst, który przeczytamy. 22.14, 8 dzień maja 2021 roku. Ksiądz Maciej Gawlik, Dagmara Kojro, Agnieszka Kuster, Eryk Krysowski i Maciej Gawlik. Oczywiście gospodarze z Radia Droga, Natalia i pan Stanisław. Bardzo się cieszymy, że 15 minut już przeszło. To znaczy, że nie jest źle. Mamy jeszcze 30. Przeczytajmy ten tekst. Eryk, spróbuj 9 rozdział z Ewangelii Mateusza przeczytać, otworzyć na wierszu 9. Was, słuchacze, również proszę o to, żebyście przynajmniej zamienili się w słuch, kiedy Eryk będzie te słowa czytał.
Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
No aż się prosi. Pierwsza myśl, która mi przyszła, kiedy słyszałem tę Ewangelię: czemu ci faryzeusze nie usiedli razem z tymi ludźmi do stołu? My wiemy dlaczego, ale szkoda, nie? Czemu? Nie byłoby tej Ewangelii w ogóle, nie byłoby sprawy, nie byłoby gadania. Usiedliby razem, może by sobie posłuchali, może by się wymienili jakimiś argumentami, ale nie, nie usiedli. Duma była zbyt wielka i pycha tak samo. Dobrze, to mamy ten tekst. Czy komuś się jeszcze jakieś niezbite myśli cisną do głowy w związku z tym tekstem na pierwszy rzut oka i ucha? Nie cisną się. W związku z tym przechodzimy do analizy tego tekstu. Tego tekstu, który zaczyna się sceną powołania. No to jest po prostu przepiękna historia, kiedy Jezus przechodzi koło takiego człowieka, który siedział po uszy w tych rachunkach, w tych pieniądzach. Są piękne obrazy z nawrócenia świętego Mateusza, przez renesansowych malarzy malowane. Kiedy to on rzeczywiście, no tam jest woreczek przy woreczku, wszystko odmierzone, waga, ile co ważyło, ile pieniądze, bo coś pieniądze się ważyło kiedyś. W związku z tym wszystko było, wszystkie instrumenty do tego i on w tym wszystkim i nagle do jego komory celnej, do jego pokoju, gdzie on pracuje, przychodzi ktoś. Jak myślicie, czy takie powołanie jest dzisiaj możliwe? Mieliście coś takiego kiedyś? Ja powiem szczerze, że to właśnie osobiście kiedyś i mnie się zdarzyło. Też byłem w jakieś tam życie swoje uwikłany, miałem swoje plany, chciałem coś robić. Przyszedł Jezus, szepnął. Co prawda to pójść za mną padło, ale nie od razu ja za nim poszedłem. Oj nie, jeszcze rok był troszkę takiego przypatrywania się i cierpliwości. Tym bardziej, że miałem ten rok jeszcze, czułem, bo przecież byłem w przedostatniej klasie szkoły średniej. I to pójść za mną wtedy właśnie po raz pierwszy usłyszałem. No, musiałem się z tym do tego przyzwyczaić, jakoś tam sprawdzić, czy to rzeczywiście, czy nie mam omamów, czy złudzeń jakichś nie mam. Tak, to było to. Siła miłości. Jak wyście to popatrzyli na to?
Księdzu jest łatwiej powiedzieć.
A to sobie Pan Jezus
nie może... Księdzu jest powołany, prawda? Więc my musimy patrzeć... To właśnie w trochę innym kontekście, nie? Trochę inaczej. W innym tym momencie, kiedy się usłyszało. Ja miałam taki moment właśnie spotykając znajomego księdza. Gdzieś tam wracając między Wrocławiem a Świdnicą. I to był taki właśnie fajny moment, kiedy on powiedział: słuchaj, chcesz przyjść, porozmawiać. I to był ten moment właśnie takiego powrotu też. Przynajmniej dla mnie.
No a te wszystkie historie, które gdzieś tam słyszymy, zrób to od razu, gdzieś tam w środku, w sumieniu. Zostaw to. Nie ruszaj tego. Odejdź od tego. To nie dla ciebie relacja w ogóle. Nie dla ciebie człowiek. To nie są takie powołania do świętości. Takie może pomniejsze. Nie chodzi o jakieś właśnie wielkie wybory, ale takie małe, te na chwilę, na teraz.
Ja myślę, Czuwa? Że Pan Jezus mówi do nas cały czas i gdzieś tam nas powołuje i ukierunkowuje w różne strony, na różne tory, tylko my nie zawsze go słuchamy. Czasem po prostu mamy swój pomysł i I dla nas to nie jest tam, że nas powołuje, tylko no ja jednak spróbuję, ja jednak pójdę w tą stronę, może cię później posłucham, a może to jednak nieprawda, że ty mi to mówisz, to ja poczekam i może powiesz mi coś innego. I czasem musi upłynąć trochę czasu, żeby rzeczywiście to, co gdzieś tam usłyszymy, nabrało tego takiego sensu, nabrało tego znaczenia i żebyśmy za tym poszli, nie? Ale myślę, że Pan Jezus mówi do nas, tylko pytanie, na ile my Go słuchamy, na ile jesteśmy otwarci, na ile chcemy słuchać i jeszcze pokory w nas, żeby pójść tą stronę.
Właśnie, bo słyszeć to można, ale jeszcze za tym pójść, to jest druga sprawa. A właśnie. Tak, mamy więc powołanie, ale to też jest, tak patrząc, wiemy, kim był Mateusz. Jezus też wiedział doskonale, najbardziej wiedział. Ale to był przecież, jak wiecie z komentarzy biblijnych, no mówiąc krótko, przepraszam za takie wyrażenie starożytne, łajdak podwójny, bo nie dość, że pieniądze mu się lepiły do ręki celnikom tamtych czasów i chyba, nie wiem, czy dzisiejszych chyba już nie, ale jeszcze pamiętamy z tamtych lat niedawnych, że się lepiły do ręki, tylko pieniądze, wszystkie inne rzeczy, które przechodziły przez urząd celny, a też z drugiej strony te pieniądze oddawał Rzymianom, znienawidzonym Rzymianom, więc zdrajca. Więc o takich ludzi się po prostu uchodziło się na drugą stronę, przechodziło się na drugą stronę ulicy. I tu nagle się okazuje, że jest ktoś, kto wcale bynajmniej go nie chce ominąć, ba, wprost przeciwnie, powołuje go do elitarnego grona apostołów. Czy można jakoś zrozumieć ten wybór Jezusa?
Bardzo ciężko zrozumieć, księdza. Jeżeli mogę się tylko troszkę dołączyć do tego, dlatego że drogi Boże nie są naszymi drogami. I Pan Bóg ma też swoje drogi, Pan Bóg ma też swoją myśli inaczej niż my. Myśli też nie są myślami, nasze myślami Pana Boga, a więc nie wiem, czy jest, my możemy się zastanawiać z punktu widzenia człowieka, czy rzeczywiście ta, czy ta osoba po prostu nadaje się do tego, czy do tego, na to, czy na to stanowisko, tak? Ale jeżeli mówimy, że i tak Pan Bóg jest Bogiem, czy Panem wszystkiego, to czy jest sens, czy za dużo się nad tym po prostu zastanawiać, czy nie zostawić to, Panie Boże? Jeżeli tak postanowiłeś z tym danym człowiekiem, no w tym wypadku tutaj z Mateuszem, on wszystko zostawił, idzie za tobą.
Mhm. Ja tak. Czyli podniosę twoją myśl dalej, nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze w tym dobrym kierunku to poniosę, i powiem tak, że jeśli człowiek nam się jakiś nie podoba, albo krytykujemy go, albo po prostu jest dla nas jakimś wrogiem, nie wiem jak to nazwać, tak ładnie mówię, staram się ładnie powiedzieć, to mimo wszystko, nie daj Boże, żebyśmy się tam zastanawiali, czy on się nawrócił, czy nie nawrócił, to jest jakby nie nasza sprawa. My mamy świadczyć i koniec.
Tak jest.
A jak Pan Bóg go powoła, no to może nawet do większych rzeczy niż nas, a może on wcześniej do tego nieba pójdzie niż my.
No właśnie, i to jest tak, jak my widzimy drugiego człowieka z naszej perspektywy, a często w naszej wspólnocie mówimy o tym, że Pan Bóg nie powołuje ludzi uzdolnionych, tylko uzdalnia ludzi powołanych. To znaczy, jeśli ktoś z naszej perspektywy wydaje się, że zupełnie nie ma talentu do jakiejś rzeczy, to my go tak oceniamy, ale nie wiemy, jakie Pan Bóg może dać mu talenty. I może dać mu o wiele więcej, niż my sami mamy.
No tylko, no właśnie, tylko że nie widzimy tego. Ale dobrze, dobrze mówisz, Natalia, oczywiście, to jest piękna odpowiedź, ale jak jest w życiu, w praktyce, nie? Czy nie jest tak, że tak jesteśmy trochę podzieleni, że jednak mimo wszystko, nawet jeśli korzystamy ze Słowa Bożego, słuchamy, chodzimy do spowiedzi, gdzieś tam jakieś odrzucenie czujemy w kierunku niektórych. To pewnie będzie, prawda? Mimo tego, że my wiemy, że Jezus i tak ich powołuje, czy Jezus jest po ich, też nikogo nie skreśla, to tak będzie chyba do końca, co? Czy nie? Chyba, że ty nie masz kogoś takiego, to przepraszam.
No oczywiście, ja myślę, że na każdym kroku się taki nasz, jeśli uczciwie się przyznamy do swoich myśli, do swoich postrzegania, drugiego człowieka, czy drugich ludzi ogólnie, to, no to taki egoizm zbawienia wydaje mi się, że jest niestety w każdym z nas. Wydaje nam się, że to my mamy tę drogę do Pana Boga, że to On nas zbawi, ale tego sąsiada, który tam, nie wiem, kradnie, robi, żyje tak czy siak, nie tak jak mi się wydaje dobrze, tak już nie bardzo, a jak się okazuje, że tego sąsiada też zbawi, no to tak, to coś się burzy w nas.
Wystarczy, Dagmara, wystarczy odpalić Facebooka, no nie?
Ksiądz mnie dobrze zna. Tak, tak. Mamy w sobie to takie, żeby oceniać, żeby wiedzieć, ach, ty to jesteś taki, ty to jesteś taki, nie? No i czasami ta pycha w nas próbuje właśnie w ten sposób pokazać, że zaraz, ja tutaj wiem, to ja ten jestem, który potrafi jeszcze, jeżeli chodzi o na przykład o wspólnoty, czy bycie w różnych wspólnotach, to z doświadczenia, czy tam z tych mojej historii pamiętam, że to często było właśnie tak, a ty to jesteś, ty się lepiej modlisz, ty się gorzej modlisz, ten jest taki, ten jest siaki, to no niestety taka wewnętrzna konkurencja, to wszystko jest obecne. Taki właśnie.
A wiecie, pomyślałem sobie jeszcze o kolegach apostołach, którzy przecież wiedzieli, kim był Mateusz wcześniej. Jak go musieli z serdecznością przyjąć do siebie.
No.
Jakże się cieszyli. No nie mamy tego opisu. Ewangeliści tu nas poskąpili nam. Tekst się składa...
Pomyślmy o nas samych, jak my teraz w ogóle się odnosimy do tych faryzeuszy też.
Do tych faryzeuszy?
Tak.
Ale to chodzi ci o to, jak powinniśmy się zachować, czy jak się zachowujemy?
Nie, chodzi mi o to, jak czytając ten tekst, jak sobie układamy w głowie, że są ci dobrzy i ci źli. Prawda? No to jest nasz podstawowy problem, że my układamy sobie świat właśnie jak scenariusz bajki, gdzie jest dobry charakter i gdzie jest czarny charakter.
Trochę tak jest, rzeczywiście. Ja mogę się włączyć chętnie, bo ja mam taki komfort, że mam serdecznych przyjaciół, z którymi fantastycznie mi się spędza czas i w ogóle. I oni są, że tak powiem, z naszej gliny. Czyli powiedzmy, że Pan Bóg jest dla nich ważny. I no, jakby rozmowy są takie rodzinne i jest fantastycznie. Ale czasem Pan Bóg posyła nas też w inne miejsca. I jak my się wtedy czujemy, kiedy na przykład, nie wiem, byłam zaproszona na taki spokojny, ale wieczór panieński, gdzie byłam jedyną dziewczyną, dla której, dajmy na to, no Pan Bóg jest ważny, tak? Reszta miała trochę inne priorytety, już nie wchodząc dalej w ich jakieś tam życie. No i tak sobie myślę, no Panie Boże, no co ja mam tam robić, nie? W sensie jakby, czy ja mam tam w ogóle iść? No i jakby... Mi się tak niechętnie idzie w takie miejsca, nie? W sensie, kiedy wiem, że to środowisko no, nie jest takie do końca mi sprzyjające. W sensie, niby wszystko w porządku, ale nie wiem, czego się spodziewać. I najczęściej jest tak, że no, Panie Boże, no co ja mam tam robić, nie? I zazwyczaj jest tak, że jakieś tam zadanie dla mnie jest i że jest jakaś okazja, żeby gdzieś tam coś tam poświadczyć, nie? Tylko, że kwestia, żeby mieć tą gdzieś tam odwagę, żeby tam pójść, ale też nie znowu z pychą, że ja tam wszystkich zbawię, nie? Mhm. Jak trudno taką postawę odpowiednią sobie zbudować. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale miałam takie właśnie doświadczenie ostatnio, że była taka okazja.
Słuchaj, ja ci życzę, żebyś takich spotkań miała jak najwięcej, tych panieńskich wieczorów. Mhm. No bo to ty naprawdę...
Ale dziękuję bardzo.
Co dobrego możesz zrobić na tych rzeczywiście. No nawet, chociażbyś miała jedną osobę zastanowić tylko.
Znaczy właśnie, bo miałam... W ogóle to jest ciekawy bardzo moment. Był to taki ślub w ogóle. Byłam na takim ślubie, gdzie... No, powiedzmy, że był taki... niekoniecznie tak, że oboje chcą być zbawieni, nie? Tylko po prostu chcieli wziąć ślub. No i akurat robiłam im dekoracje, bo tak po prostu po koleżeńsku i poszłam, przeczytałam im. W ogóle nie mieli zaplanowane ani kto robi liturgię słowa, nic, więc mówię, dobrze, przeczytałam im list do Koryntian. No i w sumie podszedł potem do mnie tam pan młody i och, no tak pięknie przeczytałaś, że może nawet zacznę chodzić w niedzielę do kościoła, nie?
Oh.
Jakkolwiek to brzmi w ogóle paradoksalnie, nie? Że biorą ślub i ten, no to czasem jednak gdzieś tam może niechętnie coś ten, ale no, może poruszamy, nie? Jakoś tam te serca, czy... No, także... Tam, gdzie nas, no, znaczy tam, gdzie się czujemy może mniej komfortowo, to pewnie, no, bo o tym świętowaniu też mówimy, nie? Że są czasem takie miejsca, gdzie się idzie i czasem może z powinności, ale może być jakiś owoc tego też. Także, żeby też umieć świętować niekoniecznie wśród tych, z którymi tak, no, chcemy się weselić, nie? W sensie, że nie wiem, czy
tak.
Mówię jasno. Ale...
Bardzo jasno. Jak na tę porę dnia, bardzo jasno. 22.30, Radio Droga, Wiedeńskie Radio, Polskie Wiedeńskie Radio, katolickie, rzecz jasna. My tu katolicy wszyscy siedzimy sobie grzecznie i się uśmiechamy do siebie, no bo jest powód, ta audycja dzisiejsza, pierwsza, mam nadzieję, nie ostatnia, z tego Radia Studnia, które gdzieś tam w Poznaniu i Krakowie istnieje, będzie z wami, z Wiedniem, co jakiś czas. Ze mną i Dagmara, i Agnieszka, i Eryk, i ja, mówiący te słowa, z Krakowa, z Milanówka, z Poznania, Smochowic i z Wiednia. Która to była dzielnica, Dagmaro? Bo już numerki mi się... 20? Nie, trzecia?
22. Dagmara ma wyłączony mikrofon.
Tak, 22.
No, już jestem. 22.
Tak. No i nasi gospodarze, Natalia i pan Stanisław. Panie Stanisławie, czy jest dzisiaj przewidziana piosenka, oddech muzyczny jakiś?
Jeżeli sobie, szanowni państwo, zażyczą, chętnie coś możemy tutaj wyszukać.
A słuchacze w tym czasie może coś do nas napiszą.
Tak, napiszą. O. Nie wiem, księże, na jaki e-mail można napisać na styku @radiodroga.net. Albo na krakowski. Można też zatelefonować tutaj do nas do studia 0677-627-45877. 0677-627-45877. A zagra...
O, jakoś nie śpi jeszcze, bo może śpią już słuchacze nasi.
Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie śpią, czuwają z nami tłumy serc. Księże, wie ksiądz, kto to śpiewa?
Jerzy Połomski?
Nie. Zespół Cantabo.
Ze Złocieńca. I Wiesław Natejko jako lider.
Tak jest. Posłuchajmy.
Przezroczysta w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań oparta o ciche fale i tłumy serc zagarnięte przez jedno serce najprostsze, najłagodniejsze i tłumy serc zagarnięte przez jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. naszej bieli. Zaklęty w sercu człowieczym, krwawym przepływem czerwieni. I tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce. Jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. I tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce. Jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. I tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce. Jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. I tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce. Jedno serce najprostsze, najłagodniejsze.
Tłumy, tłumy serc śpiewał zespół Cantabo, a ja oddaję głos ponownie do Krakowa.
22:37, 8 dzień maja 2021 roku, Radio Droga, z Radio Studnia, kooperacja po raz pierwszy. Jesteśmy w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 9, mówimy o uczcie Jezusa. Co prawda nie wiemy, co się jadło wtedy, czy pewnie byśmy wiedzieli. Czy my wiemy, co się jadło w czasach Jezusa? Co mogło być na stole składnikiem takiej uczty? Dla nas mężczyzn i dla was kobiet jest to pewnie też ważne, pewnie z różnych względów, ale jest ważne. Co było na stole? Czym się posilali? My jednak z Ewangelią, tutaj z Ewangelii tego nie wyczytamy, natomiast wyczytamy inną rzecz. Tych faryzeuszów nieszczęsnych. Znaczy, oni z jednej strony, tutaj tego nie zaznaczyliśmy w pierwszej części programu, oni mają rację. Oni po prostu mają rację. Jako nauczyciele Tory, jako ktoś, kto poznaje Biblię, patrzą na człowieka pod kątem słowa. Słowa, które zostawił im Mojżesz. I widzą ludzi, którzy nie przeprosili Pana Boga, nie nawrócili się, nie zrobili żadnego konkretnego gestu, który sprawiłby, że mogliby wrócić ewentualnie po jakimś czasie do wspólnoty zbawionych. Ze wspólnoty Starego Testamentu, Izrael. Dlatego się gorszą. Ja ich rozumiem. Czy wy też ich rozumiecie? Oni są nieczyści z własnego powodu i rozumiem też, że troską faryzeuszów byłoby to, żeby oni coś zrobili, żeby się, nie wiem, złożyli ofiarę w świątyni, poszli do kapłanów, poprosili o modlitwę, żeby się oczyścili, żeby 2 tygodnie byli, nie wiem, pościli, cokolwiek. A oni nic. Od razu huzia na juzia. Mateusz wydaje ucztę, to my też na tę ucztę idziemy i się nie przejmujemy tam żadnymi przepisami.
Ja myślę, że to rzeczywiście jest taka całkiem zrozumiała sytuacja. Oni mogli się poczuć tak trochę w cudzysłowie nierówno traktowani, tak, że gdzieś tam tak gorzej się nawet poczuć, tak, że ktoś tutaj żyje sobie jak żyje i Jezus z nimi zasiada, nie, że wyróżnieni zostali ci, którzy gdzieś tam ich zdaniem nie powinni.
Jeśli Jezus był podejrzanym dla nich nauczycielem, to raczej nie było dla nich zaszczytem siedzieć razem z nim. Chyba nie. Oni chyba tam nie chcieli siedzieć. Mhm.
No to jest taki typowy przykład, zdaje się, że to pojęcie jest od biskupa Rysia. Skandal miłosierdzia. Skandal, bo my patrzymy na tego Pana Boga, że my musimy spełnić właśnie jakieś prawa, jakieś przykazania. Spełniamy, staramy się tutaj, wysiłku nas to kosztuje, no i dobrze, i zarabiamy dzięki temu na te Boże względy, a tu ktoś obok dostaje za darmo. bez niczego, nie musi się starać, nic nie musi robić. No skandal, no bo to jest niesprawiedliwe, to jest nieuczciwe.
Wejdę ci słowo, bo ty, Mateusz, no bynajmniej niczego nie zrobił, tylko zrobił bardzo dużo. Zostawił swoje dotychczasowe środowisko, no i zostawił te bagno, w którym był, i wyszedł z niego, a to dużo.
No tak, ale tam przyszli też inni. Zupełnie na, że tak powiem, na krzywy ryj.
Tak zwany krzywy ryj. No ale skoro widzieli swojego kolegę Mateusza, a to jak Agnieszka mówiła przed chwilą, może widzieli w nim coś jak te koleżanki z Panińskiego Wieczoru w Agnieszce. Może był dla nich, ojej, to można inaczej żyć, można nie kraść, ojo, no to fajnie, to może my też spróbujemy, a może, no nie wiem, może nie, może nie teraz, może za miesiąc. Ten Mateusz musiał być genialnym apostołem, to było genialne posunięcie Pana Jezusa też z tego powodu, że od razu miał swojego przedstawiciela jakby w tych nizinach społecznych, powiedzmy sobie szczerze. Zaciszenie takie tutaj w tym radiu. Radio Droga lubią ciszę. No dobrze. No to spróbujmy dalej kroczek zrobić do przodu. Ta separacja separacją. Lewica, prawica, środek, centrum, góra, dół, lewa, prawa. Och, tych separacji byśmy mogli wyliczyć sporo. Powiem szczerze, jak tutaj jestem za 18:11 wieczorem w Krakowie w swoim pokoju, jest dużo tych separacji i sam też czasami niestety się im ulegam. Separuję się po prostu. Nie brzmi to dobrze w ustach księdza, wiem. Ja bardzo przepraszam. Ja się z tego wspowiadam, ja jakoś postaram się, żeby coś się zmieniło w tej kwestii. I tak jest pewnie lepiej niż kiedyś. Ale jest tak, jak jest. Jest separacja, bo ktoś jest taki, że po prostu nóż się w kieszeni otwiera czasami. Czyli, powiedzcie, chrześcijanie, przepraszam,
przysiędza, czyli nie wiem, czy mnie... Tak, mam mnie słychać. Ja mam tutaj troszkę... Chyba teraz będzie...
Znakomicie słychać pana Stasia.
Tak, ale to znaczy ksiądz sugeruje, że ksiądz po prostu dobiera sobie towarzystwo.
Nie. Ja nie dobieram, bo ja jestem do wszystkich posłany. Ale wiem, że o wiele przyjemniej jest z tymi, którzy są dla mnie przyjemni.
Czyli...
I którzy mnie... No.
No, są niektórzy, z którymi jest mi bardzo po drodze, a z niektórymi w ogóle nie. I to też jest, mi się wydaje, też bardzo dobre, bo jeżeli ja się z kimś źle czuję, jeżeli ja z kimś nie mam wspólnego tematu, to na siłę do niego nie będę po prostu tam gdzieś biegał i mu nie wiem, prosił jakieś towarzystwo. I odwrotnie tak samo jest.
Mhm. Oni nie szukają naszego towarzystwa.
Oni nie szukają naszego towarzystwa, właśnie.
Chyba, żeby nam dołożyć. No to tak. Ojej, i w Austrii pewnie też macie te same problemy, jak my w Polsce tutaj też. No to w Polsce to widać było jesienią, zwłaszcza ubiegłego roku, prawda, Dagmarko?
Oj, no, tak.
A ty to z jedyńskiego okna patrzyłaś na to, no ale coś widziałaś.
No, widzi się. Teraz perspektywa jest inna, nie? Taka trochę z jednej strony szersza, a z drugiej strony no nie jest się w środku, tak? To są te...
Po jakiej stronie musisz być, tak?
Po jakiejś musisz się opowiedzieć. No, niestety.
Dlatego nie wiem, czy dalibyście się, przynajmniej tyle zróbmy, dla uczciwości naszej, czy dalibyśmy się pokroić, tak się wyrażę nieliteracko, za to, żeby ci faryzeusze tam jednak się przełamali, poszli do tego stołu i razem z Jezusem i z tymi łajdakami, za przeproszeniem, zaczęli wspólnie rozmawiać, być, jeść i tak dalej. Nie, niech będzie tak, jak jest.
Nie, no fajne by było takie zaskoczenie, dlaczego nie? I czasami się zdarza, ale rzadko.
Tak, idea, którą Jezus w takim jednym zdaniu tu ujmuje dzisiaj w Ewangelii, nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czyli ja jestem na tej uczcie dlatego, że uznaję się, że jestem grzesznikiem i tam jest moje miejsce wśród grzeszników. I tego zabrakło chyba faryzeuszom, którzy nie widzieli swojego grzechu, pychy.
Ostatnio była taka historia, jej tak nie śledziłam w Polsce, ale gdzieś mi mignęła mi tylko gdzieś tam ta historia z dziewczyną, która przyszła, tam były starsze, tak, kobiety, które tam modliły się z Radia Maryja. I tam przyszła taka młoda dziewczyna, nie wiem, czy to widzieliście to gdzieś, czy słyszeliście, i ona tam ze swoimi tymi hasłami takimi tam zaczęła tam krzyczeć, czy tam wymachiwała jakimiś plakatami, i starsza kobieta ją objęła, tak? Ta kobieta, i one w końcu się przytuliły do siebie i tak jakby nastąpił właśnie ten takie przełamanie nastąpiło. Ta młoda dziewczyna, może brakowało właśnie jej tej miłości, że ktoś jej pokazał miłość, czy pokazał tą drugą stronę, że ta druga strona wcale nie jest taka straszna, taka zła, wręcz przeciwnie. Tak samo tutaj, to ten moment przełamania jest taki trudny. Bo kto wie, może ci faryzeusze, no ale to musieliby po prostu zrobić ten malutki kroczek, żeby zejść tutaj akurat ze swojego piedestału w tym momencie, tak?
No ale i ci grzesznicy i celnicy też powinni kroczek pewnie zrobić też, bo ustąpić im miejsca, posunąć się wokół siebie, chodźcie, siadajcie, tu jest miejsce, a to no nie, nie, to nie takie proste. Przecież tyle razy nas gnębili, pokazują nas jako grzeszników, jako najgorszych. Co tam będziemy z nimi jeść tutaj? Niech tam stoją sobie na zewnątrz. To z obu stron jest właśnie chyba.
To jest bardzo piękna i wzruszająca historia, którą tak Mara przytoczyła. Ja jeszcze tylko dodam, że ta kobieta starsza, 86-letnia, ona zaczęła od tego, że ucałowała stopy tej dziewczyny. Także no przepiękny gest całkowitego uniżenia przed wrogiem, przed kimś, kto przychodzi, my się modlimy, a ktoś tu przychodzi profanować, bezcześcić tę naszą przestrzeń, kpić, drwić, opluwać. To przeszło może bez jakiegoś większego echa, ale ja uważam, że no jest to jedno z... Jest to chyba największe świadectwo takiego nadstawienia drugiego policzka, jakie w ciągu mojego życia się wydarzyło, o którym ja wiem.
No ale nie widziałeś tego osobiście.
Nie widziałem, nie widziałem.
Nie, ale można, obejrzeć, tam jest gdzieś film w internecie z tego wydarzenia. Ktoś gdzieś to tam nagrał, te kobiety. Tak. On tam już robi jakąś swoją karierę w internecie na pewno, ale to jest właśnie też ten moment, bo podejrzewam, że część tych pań, które tam się z nią modliły, no to by tą młodą osobę zjadły na śniadanie, nie? A tu
dokładnie
wystarczyło...
Ja pamiętam mnóstwo filmików z podobnych, że tak powiem, zajść, gdzie właśnie, gdzie ci starsi ludzie... Starsi, nie tylko starsi. Po prostu jak właśnie przychodzi wróg, to my się bronimy, to tutaj idźcie stąd, dajcie nam spokój. Co jest naturalne, prawda? Jest naturalne, jak ktoś nas atakuje, to się bronić, to walczyć. I nigdy, przenigdy te odpowiedzi tych ludzi nie przyniosły żadnego skutku.
No, każdy zostaje na swojej pozycji.
Dokładnie. Ja pamiętam jeszcze teraz w styczniu bodajże, czy w lutym byłem w Wiedniu na a propos tego strajku kobiet na takiej drobniutkiej manifestacji pod ambasadą polską, gdzie kwiaty składaliśmy po prostu pod ambasadą. Nas było no naprawdę 20 osób, 25 może. Po drugiej stronie przyszło 40 osób z Antify, z różnych tam środowisk lewicowych. Zaczęli krzyczeć, zaczęli nas wyzywać. No i jedyne co myśmy zrobili, to tam, prawda, to była bierność. To było ewentualnie jakieś tam pobłogosławienie, ale w takim prowokacyjnym tonie, prawda, że my jesteśmy ponad to, wy nam złorzeczycie, a my wam błogosławimy, ale no żaden z tych naszych wrogów, powiedzmy, swojej postawy nie zmienił. A tutaj ta kobieta, która no to jest dla mnie wzór naprawdę, bo ona nie broniła się, nie walczyła, chociaż no, kontekst był do walki jakiejś tam słownej, niesłownej, sprzyjającej. Tak? Można pójść dalej. No nie będę walczył, po prostu będę bierny, nie będę nic robił.
Ale Eryk, powiedziałeś po prostu...
I tak dalej, i tak dalej. A ona poszła najdalej. Ona ucałowała stopy osobie, o której no byśmy powiedzieli, tak myślę, ja bym powiedział przynajmniej, że może nie warto.
Eryk, jeżeli mogę wejść w słowo bardzo krótko, to zapytam się, tak do końca też nie wiemy, czy ktoś właśnie z tych 20 tam po drugiej stronie nie nawrócił się albo nie przemyślał swojej postawy też. Patrząc na was.
No tak, no nie, oczywiście, no pewności nie ma nigdy. Nigdzie, nigdy, ale no nie było nic widocznego przynajmniej.
No to wróćmy do Ewangelii. 22:52, mamy 8 minut do końca audycji. Czyli wnioski podstawowe powoli czas wysnuwać. Poznańsko-milanowskie, gdańskie towarzystwo krakowskie i słuchacze też, kochani, wnioski są takie, jeśli się nie ma świadomości grzechu, że wcale się nie jest lepszym od innych, to się przegrywa, dużo się przegrywa. Świadomość grzechu, czyli tego, że jestem słabym człowiekiem. Myślę, że z perspektywy trochę spowiednika też patrzę, długoletniego, 28 lat, że człowieka ratuje paradoksalnie to, że wie, że jest kiepski. Wie, że jego miejsce jest tam właśnie przy Jezusie i przy Mateuszu. Co z tym zrobi, z tą świadomością, to jest inna sprawa, bo wcale nie musi być tak, że ten człowiek pozmienia sobie życie jakoś od razu. Ale ma świadomość, jestem słaby i naprawdę zawaliłem w wielu sprawach i wiem, że Bóg jest dla mnie przyszedł. I co to dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy? Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Mam się źle i to czasami od czasu do czasu nawet i wiem, że Pan Bóg do mnie przyszedł i przychodzi i podaje mi rękę. Ale najpierw muszę uznać, że jestem chory.
I to już chyba jest ta najdłuższa droga. Nie? Żeby się przyznać, bo jak już się zwrócimy w jego stronę, to on zazwyczaj odpowiada bardzo szybko. W sensie ja mogłabym mówić na swoim przykładzie, ale już czasu brak. Ale rzeczywiście to jest czasem tak, że my nawet z tej pychy się nie spowiadamy, bo w ogóle myślimy, że nas to nie dotyczy, nie? A potem nagle jakiś grom z jasnego nieba i światło i okazuje się, że coś tam nie pasowało, coś nie grało i teraz trzeba posprzątać.
Nawet w porównaniu do faryzeuszów Pan Jezus daje im nadzieję. Nie wiem, czy słyszycie tę nadzieję. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary. No jeszcze macie szansę. Słuchajcie, panowie, zobaczcie. Wyszedł w ogóle do nich, zaczął z nimi rozmawiać. To już jest coś. A po trzecie właśnie powiedział, idźcie, starajcie się zrozumieć. Jeszcze nie są straceni, nawet oni, mimo że są tak ślepi i tego nie widzą. I nawet nie potrafią się ucieszyć z tych ludzi cieszących się razem z Jezusem i z Mateusza, który wyszedł z bagna.
No to jest chyba najpiękniejszy właśnie aspekt tej całej historii, że u Jezusa nie ma nasi obcy, nie ma dobrzy źli. Pomimo, że tutaj jedni błądzą mniej, inni błądzą bardziej, to szansa jest dla każdego. I miłość i miłosierdzie jest dla każdego. Nawet dla tych pyszniących się, których jak my być może czytamy tę historię, to ich przekreślamy, to ja mówimy, aha, no tak, ci obrzydliwi faryzeusze znowu tutaj.
Czyli zapewne po raz któryś już z rzędu w Radio Droga padnie zachęta do spowiedzi. Spowiedzi, która jeśli jest przeżywana dobrze, cokolwiek to znaczy, może być takim naszym, paradoksalnie właśnie znowu, nie tyle z osądzeniem się, że jesteśmy beznadziejni, ale też i tym, że znowu po raz kolejny spotkamy się na uczcie z Jezusem. Taka spowiedź to może być taka uczta z Nim właśnie. Z Nim jako pierwszy. No nie mówię tu przy świętej.
Proszę księdza, ale padnie zachęta też, aby być wolnym.
Mianowicie?
Mianowicie, na czym polega wolność człowieka? Na tym rób ta, co chce ta, czy po prostu wolność człowieka polega na tym, na samokontroli siebie. Tu jestem wolnym po prostu, jeżeli umiem się kontrolować. Na tym polega właśnie ta wolność.
Ale tak, ale musisz też zauważyć, że faryzeusze według tego też byli wolni. Bo oni swoją wolność opierali na prawie, na Słowie Bożym. No i mówili, tak i tak, ten przekracza prawo, nie mają prawa zasiadać, trzeba ich w ogóle potępić i odseparować się od nich, póki się nie naprawią. Też byli wolni. Oj, trzeba niezmiernie cały czas tego Ducha Świętego prosić, żeby kruszył w nas te schematy, które mamy. Czy mamy jeszcze trochę czasu za 3.11? Czy jeszcze ktoś chciałby coś powiedzieć?
Do 24 mamy czas. Od 000 jest serwer bez betrybu. Czyli pan Tadeusz go... On sam się wyłącza.
Ale przed audycją Natalia powiedziała, że jest koronka do miłosierdzia Bożego. Tak, i na pewno ona chce ją odmówić na pewno.
Tak, na pewno. Ale mam jeszcze Natalka czasu chwilkę, tak? Kiwa głową.
To oczywiście, że tak.
Skoro mamy, Agnieszko, jakieś ostatnie słowo z tego wszystkiego? Czy chciałabyś coś zostawić tutaj dla nas? Potem Dagmara, dobrze? Jeśli można.
Ach, ojciec, zawsze tak wyrwie. No, jeszcze do odpowiedzi na koniec.
Przepraszam, to ja wycofuję, to nie.
Ja bym bardzo dużo chciała jeszcze powiedzieć, ale...
Słyszałaś, mamy do 12 czas.
Ojej. Ja myślę, że co, że dobrze wiedzieć gdzieś tam, że ten Pan Bóg na nas patrzy, czeka, cierpliwie mówi do nas i że jak już tam otworzą się oczy albo nam się przypomni, że może on wie lepiej, to na pewno będzie i będzie czekał i będzie podpowiadał. A my też idealni być nie musimy, bo nie jesteśmy, ale też trzeba gdzieś tam pamiętać, że możemy nie mieć racji i że jak już mamy problem, to...
To niemożliwe, my nie
to
możemy...
On nam położy. Bo zawsze mamy lepsze pomysły na swoje życie, ale znaczy zawsze, czasem my miewamy i mamy. Ale gdzieś tam myślę, że on ostatecznie zawsze nas utuli, także to takie pokrzepiające.
No. Myślę, że też że to, o czym należy pamiętać, to, że Pan Jezus nie przychodzi do tych ludzi, którzy się już nawrócili, tylko On przychodzi do tych ludzi, którzy są z naszej perspektywy tacy źli i to On pomaga im prostować ich ścieżki. To nie jest tak, że On przychodzi tylko do ludzi dobrych.
Ale, halo, ale faryzeusze też nie byli nawróceni, przecież my to widzimy. Oni są jeszcze przed nawróceniem, to daleko.
To wie, tak, nie dalej... bo oni byli chyba tak... Myślę, że o takich ludziach, to chyba ksiądz Pawlukiewicz powiedział, że to są ludzie praktykujący, ale niewierzący. Często się mówi w kościele, że są wierzący, niepraktykujący, a to byli ludzie, którzy praktykowali, ale może nie do końca rozumieli to, co praktykowali.
No właśnie, ale pociągnę twoją myśl, on do nich też przyszedł, bo też są grzesznikami, chociaż tego nie widzą i tego w ogóle przynajmniej część z nich nie powiedziała nigdy o sobie.
No bo to jest nasza wolność, czy my Pana Jezusa przyjmiemy, tak, czy nie przyjmiemy. On do niczego nie zmusza. On usiądzie z każdym, ale nie przymusi.
Nie przymusi. Także ja jestem za tym, żeby tych faryzeuszy jednak bronić trochę. Bo to naprawdę, kawał życia poświęcili, Biblię studiowali. No no, modlili się godzinami. Tam dziesięciny, posty, wszystko było jak trzeba. Do nich też przyszedł, na pewno jestem przekonany. Eryku, powiedz, że tak.
No tak, oczywiście, że przyszedł. No cała ta sytuacja jest no, taką prowokacją właśnie do myśli, do refleksji, do nawrócenia właśnie dla tych faryzeuszy. No oni się zbuntowali, oni się zagotowali. To no co, jak nie taka sytuacja jest okazją do nawrócenia.
Kochani słuchacze, jest taki termin bardzo ładny, który gdzieś tam nam węczy w uchu dzisiaj. To się nazywa uprzedzenia, taki termin. Uprzedzenia. Zbadajmy się dobrze. Stasiu, przepraszam, że robię taki rachunek sumienia już przed
proszę modlitwą. Bardzo, chętnie przysięcam.
Tylko jeden punkt, uprzedzenia. Czy mamy, czy są słuszne, czy warto wycofać się z nich i im prędzej, tym lepiej. Bo one nas często spowalniają do tego, żeby kochać.
Te uprzedzenia powstają przede wszystkim z nieznajomości tej drugiej osoby. Może braku kontaktu, bo przecież jeżeli jakieś uprzedzenie, to nie może być uprzedzenie na przykład jakiegoś tam produktu do czegoś innego, ale my tutaj rozmawiamy o drugiej osobie, a więc kiedy nie rozmawiamy z tą drugą osobą i robimy sobie jakieś po prostu tylko obraz tej drugiej osoby z zasłyszenia, a więc ktoś nam coś na ten temat powie, to jest bardzo źle.
Jak słyszymy tę osobę, która wypowiada konkretne różne manifesty, no to słyszymy na własne uszy, nie mylimy się.
No właśnie, tutaj jest taki mały problem. O takiej osobie w ogóle myśleć?
Tak. Tak, Marko, my poza programem mówiliśmy o tym, że przygotujesz coś. Co ciekawego ostatnio zobaczyłaś, przeczytałaś, bo ty dużo czytasz i oglądasz różne rzeczy. Czy jest coś ciekawego, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie?
No jutro na przykład. Jest tego wolnego, więc...
W najbliższym czasie warto poświętować. A propos świętowania. Bo my lubimy świętować, tak jak już wspominaliśmy na początku. A jutro świętujemy Dzień Mamy w Austrii. Myślę, że chyba też w Niemczech jest ten... W każdym razie jest to zawsze drugi wtorek maja.
Niedziela.
Tak, druga niedziela, przepraszam. Druga niedziela maja. I jest to tutaj bardzo ładnie i bardzo mocno świętowany dzień. Naprawdę. I pod to mamy podchodzą babcie, bo tutaj nie ma takiego konkretnego dnia babci, mamy tutaj, więc wszystkie kobiety, które zostały mamami, które w jakiś sposób mają jakieś dzieci, tak, wnuki, to właśnie otrzymują czekoladki, otrzymują życzenia, można się spodziewać jakiegoś miłego śniadania w różnych instytucjach i co ciekawe, to mi się właśnie spodobało, rzuciło mi się w oczy, bo otworzyli sklepy, poszłam sobie z córką na zakupy. No i jak zobaczyłam swoje odbicie w przymierzalni, to stwierdziłam, że przypominam panią Wenus z Willendorfu, bo jest Wenus z Milo, a my mamy Wenus z Willendorfu. To jest taka Wenus, taka bardziej okrągła. Kto w Austrii mieszka, ten wie, a już na pewno każde dziecko, bo to jest taki element no, bazowej wiedzy, prawda? I ona akurat jest tutaj z takiego bardzo ładnego regionu, koło Durmstein ją znaleźli, to jest taki region Wachau, nie? Czyli ta taka bardzo piękna dolina. W każdym bądź razie w dniu jutrzejszym można tą Wenus oglądać w różnych strojach zaprojektowanych specjalnie na Dzień Mamy i w tym celu można się wybrać do Muzeum Sztuki, historii naturalnej, przepraszam, bo mamy dwa muzea tutaj w centrum Wiednia, one są już otwarte i jutro można obejrzeć właśnie panią Wenus w różnych strojach. Także jak ktoś jest w Wiedniu i ma czas, to zapraszam.
Z testem oczywiście.
Tak?
Do muzeum nie trzeba z testem chyba.
No dobrze. Jak nie trzeba, to jeszcze lepiej. Eryku, jaka pogoda w Milanówku na jutro?
ładna.
Dziękuję.
15 stopni i ma nie padać.
Ma nie padać. To jest pięknego. Kochani, chyba tyle, bo się nam trochę już czas minął. 23.05. Radio Studnia. Bardzo dziękuję Radiu Droga. Droga prowadziła dzisiaj do studni. Ewentualnie od studni prowadziła droga. Zależy, jak to się ułoży. Stanisławie, czy jest szansa po tej pierwszej audycji, Natalio, czy jest szansa na kontynuowanie? Szczerze powiedzcie, bo jest późna godzina, możecie szczerze mówić. Kontynuowanie.
Oczywiście, proszę księdza. Możemy się zastanowić tylko o której godzinie, ale to nie wiem, czy wcześniej, no później.
A wiesz, może... pasuje ci ta 22?
Ja się dopasuję zawsze. Zdalnie to.
Dobrze, proponuję...
Dzieci śpią.
Proponuję 12 czerwca. Druga niedziela czerwca. Druga uczta.
Pięknie. Po tej uczcie takiej po prostu kulinarnej przy stole pójdziemy do tej uczty duchowej. W niedzielę. To będzie niedziela.
I 12 czerwca? Nie. O.
To jest sobota.
To jest sobota. To jest sobota. Dobrze. No tak, to... tak, sobota, sobota. Bardzo dziękuję. Agnieszko, dobrej nocy. Dziękuję za udział w naszej audycji. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Dagmaro. Dziękuję Ci bardzo. Eryku, wielkie dzięki za zgodę Twoją. Mam nadzieję, że się niedługo spotkamy do Realu.
Zapłać, do zobaczenia, do usłyszenia.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za zielone światło. Księca. I Natalio za podłączenie nas i za miłą atmosferę.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy Poznań, Milanówek, Kraków i Wiedeń.
Do usłyszenia 12 czerwca.
Przyszły księdza, ale ksiądz jeszcze jest, to proszę nas na noc pobłogosławić.
O!
Bo tutaj nasi radiosłuchacze też na pewno czekają na to błogosławieństwo, żeby ta noc była spokojna, dobra. No i Dzień Matki jutro piękny.
Tak. Pan Bóg nam pobłogosławił naszymi matkami, no i tym, że nam dał życie. A teraz upraszam błogosławieństwo dla nas wszystkich, którzy słuchają nas teraz. Upraszam o błogosławieństwo dla tych, którzy są pełni uprzedzeń do różnych ludzi. Upraszam o błogosławieństwo dla tych, których nie stać na miłosierdzie, albo którzy boją się przyjąć miłosierdzia Bożego, bo są też i tacy. Aby niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi razem. Myślę, że to wszystko jest do przejścia dla łaski Bożej i dla Ducha Świętego. To jest do przejścia, do przerobienia. Abyśmy byli po prostu ulegli Panu Bogu w tym i w wielu, i w całym życiu. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze.
Amen. Dobrej nocy, proszę księdza. Wszystkiego dobrego.
A mam jeszcze wiadomość od słuchaczki.
Tak.
Mogę przeczytać?
Oczywiście. Ksiądz jeszcze na antenie jest.
Szczęść Boże. Pozdrawiam dzisiejszych radiowych biesiadników w drodze. Doskonały przykład starszej pani i mam tylko jedno skojarzenie. Jezus umywający nogi. To też działo się w czasie uczty. Co do ucztowania z Jezusem, to mam wrażenie, że w czasie liturgii i poza nią nie traktujemy Go osobowo. Nie przeżywamy też uczty z Duchem Świętym, który daje wolę, wolność i odwagę w kontaktach z każdym, nawet bardzo innym. Pozdrawiam serdecznie z Kaszub, słuchaczka naszej dzisiejszej audycji.
Pozdrawiamy panią...
Magdalenę.
Magdalenę. I oczywiście Kaszuby. Pana Tadeusza, mamę też księdza Macieja. Tadeusz to tata księdza Macieja. Pozdrawiamy go. Jeżeli nas słuchają... to się uśmiechamy, machamy do nich.
Nie traktujemy Jezusa osobowo. Co tutaj zrobić? Rzeczywiście mówimy często, że Jezus zaprasza, że Jezus jest gospodarzem uczty, ale gdzieś to się chyba rozmywa w czasie takiej mszy świętej tradycyjnej. No nie wiem. Może nie. Może niektórzy mają tę łaskę i mają świadomość tego, że Bóg jest tutaj przy nich.
No często obawiam się, że niestety tak, przynajmniej mi, więc no dobre słowa pod refleksję.
Tak, taki zimny prysznic na koniec. Dziękuję serdecznie, kochani Wiedeńczycy. Tęsknię do Wiednia, tęsknię i kiedyś ta tęsknota na pewno się ukróci.
No proszę księdza, kiedy to będzie, proszę powiedzieć?
Lada dzień.
Właśnie.
Do usłyszenia.
Lada dzień poniedzieli, tak?
Z Panem Bogiem, dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Wiedniu. Z Panem Bogiem.
Dziękuję pani Natalio, również tobie.